Dobrze. Mateusz tydzień temu zaczął serię pod tytułem, że nie warto. Nie warto. To jest seria głównie na temat grzechu, na temat ograniczania też naszego potencjału, który Bóg nam daje. I ja dzisiaj chciałem do was mówić na temat tego, że nie warto mieszkać w jaskini. Nie warto... Ktoś kiedyś mieszkał w jaskini? To nie wiem. Platon, grecki filozof żyjący w V wieku, V-IV wiek przed Chrystusem, użył kiedyś takiej alegorii. Ta alegoria pokazywała ludzi, taki obraz, który pokazywał ludzi, którzy mieszkali w jaskini. I przeczytam wam, co tutaj było napisane. Przedstawiał uwięzionych w jaskini ludzi, skrępowanych łańcuchami, którzy oglądają jedynie cienie prawdziwej rzeczywistości. Przebywają oni w ciemnościach w głębi jaskini. Ich twarze zwrócone są w stronę ściany, na którą padają cienie rzeczy znajdujące się przed ogniskiem zapalonym powyżej nich. Dno jaskini, w którym znajdują się ludzie, to świat doczesny, w jakim żyją. Łańcuchy, które krępują ludzi, to rzeczy, sprawy, które wiążą ich ze światem doczesnym. Cienie natomiast, które widzą ci ludzie, są odbiciem prawdziwej idei. Platon uważał, że tylko dzięki wyzwoleniu się z łańcuchów, to jest od spraw życia doczesnego, ludzie są w stanie poznać prawdę wyższą, czyli świat idei. Jakkolwiek górnolotnie to brzmi, pokazuje to jedną kluczową rzecz, która może się dziać w naszym życiu, mianowicie ludzi, którzy mieszkają w jaskini, ludzi, którzy żyją życiem, które jest w połowie ich życiem. I dzisiaj chciałem do was mówić na temat tego, jak nie żyć w takiej jaskini. Jak nie być człowiekiem, który żyje w jaskini, bo powiem wam, spośród wielu rzeczy, które jest w stanie człowiek stracić i żyć takim życiem na pół gwizdka, to najgorsza rzecz, która może ci się przydarzyć, to jest to, żebyś nie żył zgodnie z tym, jak Bóg ciebie stworzył. To jest po prostu dramat. Kiedy my żyjemy jako ludzie, którzy funkcjonują dokładnie w taki sposób, jak stworzył ich Bóg, nasze życie całkowicie się zmienia. I chciałbym, abyś nie był człowiekiem, który żyje w jaskini. To jest moim pragnieniem. Kiedy patrzę na twoje życie, kiedy patrzę na ciebie, kiedy widzę, jaki potencjał Bóg w tobie umieścił, kiedy widzę, w jaki sposób Bóg ciebie stworzył i co Bóg dla ciebie ma, to jest jedna rzecz, której ci nie życzę, abyś nie żył w jaskini. Abyś nie żył w jakimś miejscu, które będzie totalnie ciebie ograniczać, ponieważ Bóg, kiedy przychodzi do twojego życia, daje ci całkowitą przestrzeń, potężną przestrzeń, abyś żył pełnią życia, abyś żył jako człowiek, który osiąga wszystko to, co Bóg dla ciebie zamierzył. Amen?
Amen.
Jest dobrze. W czasach Izraela była kiedyś taka historia, to jest taka zagadka, spróbujcie zgadnąć, z jakiej księgi to pochodzi. Mniej więcej Izrael 7-8 razy powtórzył taki cykl. A więc wpadają w grzech, Bóg poddaje ich sądowi, następnie oni pokutują i zaczynają wołać do Boga, aby się za nich wstawił. Następnie Bóg zsyła proroka ze słowem i wzbudza wybawiciela. Zaczynają żyć w błogosławieństwie, ich życie staje się wygodne, zaczynają nadużywać Bożej łaski i cykl powtarza się ponownie. Jaka to jest księga? To jest Księga Sędziów. To jest Księga Sędziów. 7-8 razy powtórzył się taki cykl, kiedy ludzie po prostu wpadali w grzech, następnie Bóg wydawał ich ze względu na grzech, wpadali pod Boży sąd, zaczynali wołać do Boga, pokutowali, wołali do Boga, następnie Bóg wysyłał proroka, następnie Bóg wzbudzał człowieka, który miał ich wybawić, zaczynali żyć w błogosławieństwie, i znowu wpadali w taki letarg, było im wygodnie, nadużywali Bożej łaski i tak w kółko. I chciałem wam powiedzieć na temat jednego z sędziów. Sędzia to było nic innego jak przywódca w tamtych czasach w Izraelu. Jednym z sędziów, który był Gedeon, to był piąty sędzia, który pojawił się, aby wybawić Izraela z ręki wrogów. 6:1 Księga Sędziów. 6:1. Powiem ci tak, jeśli nie robisz notatek, to żałuj, bo to słowo może zmienić twoje życie. To słowo może zmienić twoje życie, abyś już nigdy nie mieszkał w jaskini. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianitów. To jest ten cykl. A gdy ucisk ze strony Midianitów stał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. Często zdarzało się bowiem, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianici i Amalekici wraz z ludźmi ze wschodu i najeżdżali ich ziemię. Rozbijali u nich swe obozy, niszczyli plony ziemi, aż po sąsiedztwo Gazy i zostawiali Izrael bez żywności, bez owiec, bez bydła, bez osła. Nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją zniszczyć. Te poczynania Midianu zubożyły Izrael. Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. To jest właśnie ten cykl, który się tutaj pojawia. Zostaje wzbudzony prorok, następnie zostaje wzbudzony sędzia, którym był Gedeon. I powiem wam, czym charakteryzuje się życie w jaskini, czym charakteryzuje się to chrześcijańskie życie w jaskini. Jaka jest charakterystyka takiego życia, kiedy ludzie, którzy w pewnym momencie wycofują się i zaczynają żyć w wygodny sposób, bardzo często nadużywając Bożej łaski, żyjąc na pół gwizdka i zupełnie nie w zgodzie z tym, do czego Bóg ich powołał. A więc życie w jaskini to jest po pierwsze życie na pół gwizdka. Życie na pół gwizdka. Pamiętam, jak graliśmy w koszykówkę, kiedy jeszcze byłem w liceum, to byłem w zespole szkolnym koszykówki i pamiętam, graliśmy kiedyś naprawdę z bardzo trudnym zespołem. To był zespół, gdzie większość zawodników była w drugiej lidze. To była szkoła liceum imienia Trauguta w Częstochowie. Bardzo dobrzy goście. Rewelacyjni, po prostu mistrzowie świata. I pamiętam, jak przyszliśmy, aby spotkać się z trenerem, koszykarze mają coś takiego, że się tak łapiesz, wszyscy się tak łapią i coś tam krzyczą. I złapaliśmy się tak, ja byłem nakręcony jeszcze bardziej niż teraz, byłem tak nakręcony, mówię, idziemy. I ja jeszcze nie byłem chrześcijaninem, także wiele dziwnych słów się tam pojawiło. A trener mówi do nas, panowie, szczerze, obyśmy przegrali jak najmniej. Ja mówię, jak ja, mam grać na pół gwizdka i przegrać jak najmniej, to ja tam w ogóle nie wychodzę. Ponieważ Bóg nie powołał cię do tego, abyś żył na pół gwizdka. Amen? Bóg nie powołał cię, abyś żył na pół gwizdka. Druga rzecz to jest taka, że życie w jaskini to jest jak picie Pepsi Light albo Coli Zero. Ktoś kiedyś pił? Teraz się wszyscy odchudzamy, unikamy cukru, jesteśmy tacy yo-yo, tacy fit, tacy jesteśmy fantastyczni, a więc pijemy Pepsi Light I pijemy kole zero. To jest obrzydliwe. To jest... Amen oznacza, niech tak się stanie, to już się stało. To jest po prostu obrzydliwe. Tego się nie da pić. Jeśli chcecie się pić, to najgorsza rzecz, którą jesteś w stanie wypić, to jest Pepsi Light albo kole zero. I to jest takie życie. Nie da się tego pić. Jest to po prostu, to nie jest to, co normalna kola. Ja wiem, że tam jest mnóstwo cukru i tak dalej, to ma ileś tam kalorii. To nie ma znaczenia. Smak jest zupełnie inny. Amen? Po trzecie, życie w jaskini to nie jest nic nierobienie. To nie jest nic nierobienie. Życie w jaskini nie polega na tym, że leżysz jak dyzio na zielonej łące i sobie gwizdzesz i o, znowu Midianici, znowu Amalekici, o, znowu to, czy znowu tamto. Nie. To, co za chwilę będziemy mówić o Gedeonie, to, co Gedeon robił schowany, to on ubijał pszenicę. Czy powołaniem Gedeona było ubijanie pszenicy? Synu, jakie jest twoje powołanie? Ubijanie pszenicy i wiem, że Bóg mnie prowadzi jeszcze, abym później ubijał jęczmień. To jest absurdalne. Chrześcijaństwo w jaskini to nie jest nic nierobienie. To jest substytut tego, do czego Bóg cię powołał. A więc, co cechuje ludzi żyjących w jaskiniach chrześcijaństwa i dzisiaj, jeśli twoje chrześcijaństwo jest w jaskini, to dzisiaj jest czas, abyś wyszedł z jaskini i zaczął żyć w taki sposób, jak Bóg tego chce. Amen? A więc pierwsza rzecz, która cechuje ludzi, którzy żyją w jaskini, to jest strach. To jest strach, gdzie Bóg chce przyjść i zamienić ten strach w odwagę. I to jest coś, co zaczęło się dziać w życiu Gedeona. Księga Sędziów, 6 rozdział, 11 werset. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza Abiezryty. Jego syn Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. To jest Gedeon. To jest przyszły sędzia Izraela. To jest człowiek, który ma ich wybawić z Midianitów, Amalekitów i innych wrogów. To jest człowiek, który ma przynieść przełom i siedzi schowany i ubija pszenicę. Dlatego tak było, ponieważ Gedeon w tamtym momencie, wiecie co oznacza słowo Gedeon? Zapisz sobie, ścinacz. To jest hebrajskie słowo, które oznacza ścinacz. Ja jestem Gedeon, jestem ścinacz. To jest super. Nie chodzi o tenisa. Drugi list Tymoteusza, 1:7, Biblia mówi tak. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Nie wstydź się więc świadectwa o naszym Panu, nie wstydź się też mnie, jego więźnia, cierp raczej wraz ze mną dla dobrej nowiny i czyń to w mocy Boga. Bóg, Biblia mówi tak. Bóg nie dał ci ducha bojaźni, ale dał ci ducha mocy. Strach jest duchową rzeczą, która próbuje przejąć twoje życie całkowicie, abyś nie robił tego, do czego powołuje cię Bóg. Dlatego później Paweł mówi do Tymoteusza w taki sposób, nie wstydź się, ponieważ strach, kiedy poddajesz się strachowi, rezultatem strachu jest to, że wpadasz w wstyd, bo nie robisz tego, co wiesz, co masz robić, nie robisz tego, do czego Bóg cię powołał. I to jest fatalne życie. Masz jedno życie i nie stać cię na to, aby nie robić tego, co Bóg od ciebie chce i żyć w taki sposób, że jesteś poddany tylko i wyłącznie strachowi. A więc co się dzieje na przykład w Ewangelii Mateusza w 14:26? Znana historia. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, mowa o Jezusie, przestraszyli się, myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił, odwagi przemówił, to ja jestem, nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił, Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. To jest fantastyczne. Płynie 12 uczniów Chrystusa, pojawia się Jezus, idzie po wodzie, nagle oni wszyscy krzyknęli, jak małe dziewczynki, krzyknęli, a co tu się w ogóle dzieje? I w tym momencie pojawia się Piotr i mówi, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. I Jezus mówi, przyjdź, Piotr wychodzi z łodzi i idzie po wodzie. To jest fantastyczne. Strach, zniszczenie strachu w swoim życiu, to jest robienie tego, co Bóg do ciebie mówi, abyś robił. Amen? To nie jest po prostu, albo to zrobię. Nie, to jest dokładne wsłuchiwanie się w tego i czytanie o tym, co Bóg od ciebie chce i robienie tego, ponieważ jeśli tak nie funkcjonuje twoje życie, to twoje życie staje się życiem człowieka, który mieszka w jaskini. Amen? Kiedy Bóg powołuje Gedeona, zaczyna go delikatnie prowadzić, ucząc go życia ponad strachem. I to jest dobra wiadomość. Bóg nie przychodzi do twojego życia, łapie cię po prostu, nie wiem, tutaj, ja mam takie określenie, ono nie wypada, łapie cię tutaj i nie mówi, a teraz przenoszę cię stąd, tutaj i teraz będziesz posłuszny i teraz będziesz szedł dalej i będziesz robił to, co ja ci każę. Bóg tak nie robi. To nie jest tak, że Bóg nagle przenosi cię z jednego miejsca do drugiego i to jest dla ciebie przerażające. Kiedy patrzysz na życie Gedeona, to Gedeon, kiedy Bóg go powołał, nie był w ogóle świadomy swojego powołania. I teraz to jest teraz niesamowite. A więc Gedeon prosi Pana Boga o znak. Panie, jeśli to jest tak, to niech będzie tak. No dobra. A więc Bóg mu dał znak i było tak, jak zażyczył sobie Gedeon. A więc jeden znak od Pana Boga powinien już mu wystarczyć i powinien wystarczyć mu, aby Gedeon mówi, dobra, powołujesz mnie, wiem o tym. Ale Gedeon mówi, Panie, nie gniewaj się, ale teraz zróbmy inaczej. Teraz zróbmy inaczej. A więc teraz zrób tak. Bóg mówi, dobra, zrobimy tak. Co więcej, pojawia się jeszcze kolejny znak i znowu Bóg jest łaskawy względem Gedeona i znowu pokazuje mu, to, aby Gedeon, bojaźliwy Gedeon, utwierdził się w tym, że Bóg go powołuje. Wiecie, o co chodzi? Bóg jak cię powołuje do czegokolwiek. Kiedy Bóg pojawia się w twoim życiu i Bóg chce od ciebie czegoś, to prowadzi cię ze strachu, prowadzi cię do odwagi krok po kroku. Krok po kroku, żądając od ciebie albo wstawiając cię w miejsca coraz większego jakby przerażenia w twoich oczach, ale on ciebie nigdy nie złamie. On nigdy nie spowoduje, że strach cię sparaliżuje i nie będziesz mógł się ruszyć dalej. To jest coś, co odróżnia ludzi, którzy żyją z Bogiem po prostu tak, jak się tylko da, żyją po prostu na maksa z Bogiem. To ich odróżnia od ludzi, którzy po prostu traktują to sobie w taki łagodny sposób. Że chrześcijaństwo to jest tylko tak niedziela i tak delikatnie i tak spokojnie. Nie, nie jesteś powołany do spokojnego życia. Nie jesteś powołany, abyś żył w taki sposób, że siedzisz bezpiecznie w jaskini, Bóg coś mówi do ciebie, a ty nic z tym nie robisz. A więc Gedeon jest prowadzony przez Pana Boga bardzo powoli. Następnie Bóg mówi do Gedeona, chciałbym, żebyś teraz walczył z Midianitami. Mówi, tu jest twoja armia 32 tysiące. Prawdopodobnie armia Midianitów w tamtym czasie to było około 130 tysięcy ludzi. A więc Gedeon mówi, okej, 32 tysiące, 130 tysięcy, jakoś damy radę. I zaczyna się proces, kiedy Bóg uczy Gedeona polegania na Bogu, a nie na sobie samym. Zaczyna się proces, kiedy Bóg zaczyna uczyć Gedeona być odważnym w Bogu, a nie odważnym w sobie. A więc armia Gedeona zostaje zmniejszona do 300 osób. Armia Gedeona została zmniejszona do 300 osób, z 32 tysięcy do 300 osób. I Bóg mówi do Gedeona, mówi, teraz jesteś gotowy. Teraz jesteś gotowy. Teraz, kiedy ty zwyciężysz, to nie powiesz, że to jest twoja zasługa. Kiedy ty zwyciężysz, to będziesz wiedział, że ja działałem w twoim imieniu. A więc Gedeon w tym momencie był naprawdę przestraszony. Ale popatrzmy jeszcze na jedną rzecz, która pojawia się w Księdze Sędziów w 6 rozdziale 25 wersecie, kiedy Gedeon miał dokonać jednego z pierwszych aktów odwagi, kiedy miał pójść do domu swojego ojca, miał pójść do domu swojej matki i miał tam zrobić porządek. 6 rozdział 25 werset z Księgi Sędziów. Jeszcze tej samej nocy Pan polecił Gedeonowi, weź młodego cielca z bydła twojego ojca i to cielca wybornego, 7-letniego, zbóż ołtarz Baala należący do twojego ojca, a Aszerę, która stoi przy nim, zetnij. Zbuduj natomiast ołtarz na cześć Pana twojego Boga na szczycie tej warowni i w obrysie ołtarza. Następnie weź przygotowanego cielca i złóż go w ofierze całopalnej na drewnie ściętej Aszery. To jest fantastyczny fragment, inne kazanie. Bóg mówi do Gedeona jedną rzecz. Idź, zbóż ołtarz Baala. W tamtym czasie Izrael wielbił Baala. Izrael wpadł w kult bożka Baala. Co gorsza, ojciec Gedeona prawdopodobnie był kapłanem Baala. Trzymał tego bożka w ogrodzie, trzymał tego bożka w ogródku, ale nie tylko tego bożka, ale jeszcze był posąg Asztery. I po prostu w tym momencie Bóg mówi do Gedeona, idź i zrób porządek w swoim domu. No i wydawałoby się, że Gedeon poszedł i to zrobił. Zobaczcie, co zrobił Gedeon. Gedeon wziął 10 ludzi spośród swoich sług i uczynił tak, jak mu Pan polecił. Bał się jednak rodziny swojego ojca oraz mieszkańców. Widzimy sytuację, kiedy Gedeon, ten strachliwy Gedeon, który potrzebował wielu znaków od Pana Boga, ciągle się bał, ale nauczył się życia, które polega na tym w taki sposób. Pomimo tego, że jest strach w moim życiu, ja się temu nie poddam i będę posłuszny Bogu. Wiecie, że wielu chrześcijan żyje w ciągłym strachu przed swoim życiem, w ciągłym strachu, co będzie dalej i tak dalej. Żyje w strachu, aby zrobić to, co im Bóg powiedział. Nie możesz żyć w strachu. Strach cię nie opuści. Nie masz na to wpływu, że strach będzie cię atakował. Natomiast to, na co masz wpływ, to jest twoja postawa względem strachu, który się pojawia w twoim życiu. A więc Gedeon, pomimo tego, że się bał, szedł dalej do przodu. Zobaczcie, w jaki sposób Bóg nas prowadzi. Od jednego aktu odwagi do drugiego aktu odwagi, do trzeciego aktu odwagi. Bóg mówi, chcę, żebyś był dzisiaj bardziej hojny. Bóg mówi do ciebie, chcę, żebyś powiedział tej osobie o Jezusie. Chcę, żebyś powiedział to słowo prorocze, które masz do tej osoby. Chcę, żebyś zrobił to. Chcę, żebyś zrobił tamto. Małe rzeczy, te małe akty odwagi prowadzą cię do wielkiej odwagi. Gedeon się nie zrodził z dnia na dzień. On nie stał się po prostu niesamowitym bojownikiem z dnia na dzień. Ale nie możemy żyć życiem, które jest opanowane przez strach. Nie możemy żyć życiem, które jest opanowane przez strach. Amen? Druga rzecz, druga cecha ludzi żyjących w jaskini to jest przeszłość. I mamy dwa rodzaje przeszłości. To jest zła przeszłość i dobra przeszłość. Zła przeszłość polega na tym. Gedeon w 6 rozdziale, 13 wersecie Biblia mówi tak. Za przeproszeniem, mój Panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał nas w szpony Midianu. Bóg, Gedeon mówi do anioła Pana, porzuciłeś nas. Bóg nas porzucił, Bóg nas porzucił i wydał nas w szpony Midianitów. Wiecie, w angielskiej Biblii, kiedy jest powiedziane, że Bóg nas porzucił i wydał nas, tam jest użyty taki ciekawy czas, który nazywa się present perfect. Czas present perfect, do końca nie wiadomo, czy to jest czas teraźniejszy, czy to jest czas przeszły, ponieważ to jest coś, co wydarzyło się w przeszłości i ma ciągły wpływ na teraźniejszość. A więc Bóg zostawił, według Gedeona, Bóg zostawił Izraela i wydał ich w ręce Midianitów i ciągle oni mogli odczuwać tego skutki. Przeszłość, o której mówił Gedeon, zła przeszłość może zatrzymać twoje życie. Skoro Bóg się nami nie interesuje, to po co w ogóle ja mam cokolwiek robić? I tutaj musisz zrozumieć jedną rzecz. Kiedy przychodzisz do Jezusa Chrystusa, twoja sprawiedliwość, jeśli miałaby być zilustrowana przez ten ekran, to byłby to czarny ekran brudnego grzechu, czarny ekran niesprawiedliwości w twoim życiu, ponieważ wystarczy jeden grzech, który powoduje, że ten cały ekran jest całkowicie czarny. Więc człowiek przed nawróceniem jest niesprawiedliwy w oczach Boga. Człowiek przed nawróceniem jest człowiekiem, który nie pojednał się z Bogiem, jest z dala od Niego. Natomiast moment, kiedy przychodzisz do Chrystusa, kiedy wyznajesz Mu swoje grzechy, to jest moment, kiedy ta czarna plama zamienia się w czerwony ekran, bo to jest moment, kiedy krew samego Boga obmywa cię z wszystkich grzechów. Amen? Jak krew Chrystusa obmywa cię z wszelkich grzechów, to pozostawia po sobie bialutką, czysty ekran, czyste twoje szaty i stajesz się sprawiedliwy i święty w Jego oczach. Innymi słowy, zła przeszłość to jest nic innego jak grzechy, które wydarzyły się w twoim życiu, jak czas buntu przeciwko Bogu, który był w twoim życiu, jak zmarnowany czas, który był w twoim życiu, ale przychodząc do Chrystusa, możesz przyjść każdego dnia do Niego, On oczyszcza cię i jesteś sprawiedliwy w Jego oczach. Wyznany grzech nigdy nie jest wspominany przez Pana Boga. Zmarnowane 10 lat bez Boga nigdy nie jest wspominane przez Pana Boga. Jest zawsze wspominane przez diabła, który chce ciebie potępiać i trzymać cię w złej przeszłości, aby pokazywać ci, że jesteś niegodny. Amen? To jest dobra wiadomość. Nie czarujmy się. Wielu z nas w tym tygodniu mocno nawaliliśmy i zgrzeszyliśmy. Amen? I przyszedłeś tutaj do kościoła, zamknąłeś oczy na uwielbieniu i zaczęły wracać myśli do twojej głowy. Nawet teraz pojawiają się dziwne, różne myśli w twojej głowie. Nawet teraz grzech po prostu miesza w twojej głowie. Ale przychodząc do Chrystusa i pokutując z tego, co zrobiłeś, Bóg cię całkowicie oczyszcza, jesteś święty i czysty w Jego oczach i nikt nie ma prawa przypominać ci wyznanego grzechu. Amen? Jeśli się tego nie nauczysz, to będziesz ciągle wspominał, ja to zrobiłem. To nie ma znaczenia, co zrobiłeś. Kiedy wyznałeś ten grzech, żyj dalej i skup się na przyszłości, bo Bóg nie jest Bogiem przeszłości. Bóg jest Bogiem twojej przyszłości. Paweł powiedział w liście do Filipian, zapominam o tym, co jest za mną, ale zmierzam do tego, co jest przede mną. Amen? To jest zła przeszłość, ale jest jeszcze dobra przeszłość. Dobra przeszłość, która polegała na tym, że kiedy Izrael grzeszył przeciwko Bogu, to był standard, Izrael grzeszył przeciwko Bogu, to w tym momencie Biblia mówi o tym, że jadowite węże zaczęły kąsać Izraelitów. I Bóg powiedział do Mojżesza, zrób sobie węża i zatknij go na drzewcu, a każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. Mojżesz zrobił więc węża, wykonał go z miedzi, osadził go na drzewcu, wówczas ten, kogo ukąsił wąż, a spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Jakże fantastyczna rzecz. Izrael znowu grzeszy, Bóg bierze swoją rękę, Na pustyni jest mnóstwo węży. Węże zaczynają kąsić Izraelitów. Niektórzy umierają. I Biblia mówi o tym tak. Bóg mówi do Mojżesza. Weź sobie miedzianego węża, osadź go i każdy, kto spojrzy na tego węża, każdy, kto na niego spojrzy, będzie żył. Izraelowi się to tak spodobało, to była tak fantastyczna rzecz, że postanowili zrobić z niego bożka, którego nazwali Nehusztan. Powiem tak, fajnie, że Bóg cię użył rok temu. Naprawdę fajnie, że masz fajną przeszłość z Bogiem. Świetnie. Naprawdę super, że już tak wiele zrobiłeś dla Boga. Ale to wszystko, co ja mówię, to jest czas przeszły. I pojawił się Hiskiasz w drugiej Księdze Królewskiej, w 18 rozdziale. I 4 werset Biblia mówi tak. Usunął świątynki i porozbijał posągi, ściął Aszerę i przekuł miedzianego węża, którego sporządził Mojżesz, do tego bowiem czasu Izraelici spalali mu kadzidła i nazywali go Nehusztan. To nie ma znaczenia, jak fantastyczna była twoja przeszłość. Pamiętam taki moment wiele lat temu, kiedy ten kościół już istniał i pamiętam, jak to było miasto Częstochowa i jedna z współpracownic Reinharda Bonke, Gabi Wendla, zaczęła do mnie prorokować. I ona mówi tak, Sławku, tak wiele Bóg już z ciebie uczynił. Tak, powstał kościół. Nie było nic, powstał kościół i ona mówi dalej tak, ale Bóg jeszcze z tobą nie zaczął. Ty żyjesz tym, ale Bóg jeszcze z tobą nie zaczął. Bóg jeszcze z tobą nie zaczął. Ja mam olbrzymią świadomość i żyję w perspektywie, że Bóg jeszcze ze mną nie zaczął. Ja nie będę żył chwaląc się przeszłością. Ja nie będę żył chwaląc się, jak Bóg mnie kiedyś użył. Ja nie chcę tym żyć. Fajnie było na kongresie. Oglądaliśmy ludzi zbawionych, wypełnionych Duchem Świętym. Ludzie byli uzdrawiani. Nawet ja byłem w szoku, że oni byli uzdrawiani. Byłem w totalnym szoku, jak Bóg dotykał ludzi. Ale to już jest przeszłość. Dzisiaj jest niedziela. Dzisiaj jest nowy dzień. Zaczyna się nowy tydzień. Bóg ma nowe rzeczy przede mną. Ja nie będę budował Nehusztana, który się nazywa Kongres Rodzin. Nie będę budował Nehusztana, który się nazywa Kanan. Nie będę budował Nehusztana, który się nazywa 700 miast. Bo Bóg jeszcze z tobą nie zaczął. Amen? Bóg jeszcze z tobą nie zaczął. Przestań się chlubić twoją dobrą przeszłością. Przestań. To jest nic w porównaniu do tego, co Bóg ma dla ciebie. Mówię to do tych, czy jesteście dumni z tego, jak Bóg was kiedyś użył. Fajnie, Bóg ma o wiele więcej. Po trzecie, cecha ludzi żyjących w jaskini. To jest brak świadomości swojej tożsamości. Brak świadomości swojej tożsamości. A więc pojawia się w Księdze Sędziów, w 6 rozdziale, 12 wersecie pojawia się anioł Pana i mówi do Gedeona, który ubija pszenicę, jest schowany, bo się boi Midianitów i mówi tak. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Okej. Okay. To oznacza, że jeśli jesteś rolnikiem, to już jesteś dzielny. No bo jeśli ubijasz pszenicę i Bóg mówi, bo Pan z tobą, dzielny wojowniku, inne tłumaczenia Biblii mówią, Pan z tobą, mężu waleczny. No to co to oznacza? To oznacza to, że Bóg widzi więcej w tobie niż ty. To jest fantastyczne. Bóg widzi więcej w tobie niż ty sam. Mój Filip wrócił z pierwszym świadectwem ze swojej szkoły i przychodzi z tym świadectwem. To jest świadectwo opisowe. I czytam to świadectwo. Mówię, to jest dopiero pierwsza klasa. Mówię, Filipku, chodź tu do mnie, usiądź na kolankach. Ja mówię, słuchaj, to prawda, że to tak się zachowywałeś? A to prawda, że to robiłeś? A to też? No, to też. I tak mu wymieniam te rzeczy, które pani tam napisała. Wiele z tych rzeczy było takich wymagających korekty w życiu mojego syna. I tak skończyłem, a Filip, a pani mówiła, że najlepiej czytam w klasie? Wow.
Ja mówię, nie mówiła, nie napisała? Ja mówię, no nie napisała, bo tak jest, czytam najlepiej w klasie. Widzisz, możesz na swoje życie patrzeć przez pryzmat tych wszystkich błędów, to, że to trzeba zmienić, rączkę lepiej trzymać i kredki tak i tak, możesz tak patrzeć na swoje życie, w tym, co nie domagasz, ale Bóg przychodzi do ciebie, a Pani mówiła, ja nie mówię, że Pani jest diabłem, ale przekładamy to na nasze życie, a diabeł mówił, że najlepiej czytasz w klasie. A diabeł mówił, że najlepiej to czy tamto. Widzisz, diabeł ma tendencję poniżania ciebie i przypominania ci na twarz, w czym jesteś beznadziejny. Przychodzi Bóg i On widzi w tobie coś, czego nikt inny nie widzi. Gedeon w 6 rozdziale, w 15 wersecie mówi tak, kiedy Bóg go powołuje, mówi tym mężu waleczny. Gedeon mówi tak, za przeproszeniem mój Panie, czym mam wybawić Izraela? Zauważ, że mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, a ja jestem najmłodszy w domu mego ojca. Jakiego głosu słuchasz odnośnie twojego życia? Zapamiętaj sobie jedną rzecz. To, co było do tej pory, jest fajne, ale to nie jest wszystko, co Bóg dla ciebie ma. Zapamiętaj sobie to, że to, co się wydarzyło w twojej przeszłości, to okej, to się stało. Wyznając to, jesteś czysty i święty w jego oczach. Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Bóg jeszcze z tobą nie skończył. Przestańmy się ekscytować, że udało się nam założyć kościół Kanaan. Przestańmy się ekscytować, że robimy coś w Praszce czy w Wieluniu. Przestańmy się ekscytować 700 miast, bo jest jeszcze 43 tysiące wiosek. Przestańmy się tym ekscytować, bo Bóg chce wyjść poza granice tego kraju. Bóg chce dotknąć Niemców, Bóg chce dotknąć Czech, Bóg chce dotknąć Rosji. Przestańmy się tym ekscytować, tymi nehusztankami. Fajnie, że Bóg cię użył. Super, dziękuj Bogu za to, ale jest więcej. Ale jest więcej. Samuel Rodriguez. To jest człowiek, który obecnie jest szefem bardzo dużej denominacji, czyli bardzo dużej sieci kościołów w Ameryce Łacińskiej. Ten człowiek ma wpływ na 43 tysiące kościołów. I wszystko zaczęło się w taki sposób, że jako 14-latek pojawił się na wieczornym nabożeństwie w swoim kościele. Człowiek, który pochodził z bardzo takiego nieuznanej takiej rodziny, w ogóle niepozornej. I w pewnym momencie kaznodzieja, który był tam pierwszy raz, zaczyna głosić kazanie i mówi, czy jest tu jakiś Samuel? Rodriguez, Samuel się tak rozgląda. Nie ma nikogo, no ja. Mówi, Bóg mówi do ciebie tak. Twoja służba będzie potężna w znakach i cudach. I zaniesiesz Ewangelię tam, gdzie ci się nawet nie śniło. I postawię cię przed największymi prezydentami świata. Wracamy do naszych czasów. Donald Trump. Jest zaprzysiężenie Donalda Trumpa. Pierwsza osoba, która się modli o Donalda Trumpa, cały świat to obserwuje, to jest jakiś duchowny, protestancki, bardzo uznawany, tak uznawany, że nie pamiętam jego imienia i nazwiska. Po drugie, wchodzi kolejny jakiś uznawany pastor, duchowny i na trzecim miejscu wchodzi Samuel Rodriguez, który modli się o prezydenta Trumpa. Człowiek, który miał 14 lat, z którym się nikt nie liczył. I Bóg miał dla niego plan, kiedy on miał 14 lat. I kiedy on prorokował to do niego, kiedy on mu to mówił, on nie był w stanie w ogóle w to uwierzyć. Gdyby Bóg dzisiaj zaczął mówić do ciebie na twój temat, o twoim potencjale i o tym, do czego on cię powołał, nie uwierzyłbyś w to. Po prostu byś w to nie uwierzył. Mówię ci to po to, aby ci pokazać jedną rzecz. To nie ma znaczenia, kim ty dzisiaj jesteś i w jakim miejscu dzisiaj jesteś. Tak jak Bóg powiedział do Gedeona, mężu waleczny, tak samo Bóg mówi do ciebie, używa imienia względem ciebie, którego ty nawet nie znasz. Bóg widzi w tobie coś, czego nie jesteś sobie w stanie nawet wyobrazić. Gdybyś dzisiaj dowiedział się to, co Bóg o tobie myśli, to byś nie był w stanie w to uwierzyć. Amen? Czwarta rzecz.
Ludzie, którzy żyją w jaskini, to jest brak zrozumienia siły, którą dał im Bóg. 6:14 Księgi Sędziów. Wówczas Pan zwrócił się ku niemu, idź w tej swojej mocy i wybaw Izraela spod władzy Midianu. Czyż cię nie posyłam? I Gedeon mógł zapytać, i ty jako czytelnik o Gedeonie możesz zapytać, ale jaka siła? O co tu w ogóle chodzi? Jaką ty masz siłę? Siłę? Masz zbudowany biceps, bo rypiesz po tej pszenicy i rypiesz, i rypiesz. Jaką on ma siłę? Gedeon miał jedną siłę, która była, to była jego frustracja. On był sfrustrowany, mówi, Panie Boże, fajnie, fajnie, ale gdzie są te cuda, o których słyszeliśmy? Ale gdzie są te rzeczy, o których ojcowie nam opowiadali? Gdzie ty jesteś teraz? Frustracja ma dwa zadania. Albo cię zniszczy i zdołuje, albo zrodzi w tobie wizję. To, co było w życiu Gedeona, to ta frustracja zbudowała wizję, aby wybawić Izraela z ręki wroga i zacząć oglądać to, o czym opowiadali ojcowie. Ten kościół zrodził się z frustracji, która była w moim sercu. 700 miast pojawiło się na podstawie frustracji, którą oglądałem. To, że weszliśmy w kwestię uzdrowienia, to była frustracja. To, że wyganialiśmy demony, to była frustracja, że Jezus jest ciągle taki sam. Frustracja ma rodzić wizję w twoim życiu. I Bóg mówi do Gedeona, idź w swojej sile. Siła, twoja siła to jest również obdarowanie w tobie, dary w tobie, które jeszcze są nieodkryte. Jak nie będziesz robił kroków wiary, to nie będziesz oglądał darów, które dał ci Bóg. Nie będziesz oglądał rzeczy, które dał ci Bóg, bo nie wchodzisz w miejsce, gdzie one mogą się uaktywnić. Amen? I ostatnia rzecz, którą Bóg powiedział do Gedeona, jeśli chodzi o siłę. 6:16. Pan jednak zapewnił go. Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów co do jednego. Największa twoja siła w tym, co robisz dla Pana Boga, to jest to, że Bóg jest z tobą. Ty nigdy nie idziesz sam. Kiedy Bóg mówi do ciebie, wyjdź z łodzi, idź w łodzi, wyjdź z łodzi, idź do Chrystusa. Kiedy Bóg mówi do ciebie, zrób to i nigdy nie jesteś sam. I nigdy nie jesteś sam. Idź dalej. Idź za tym, co Bóg do ciebie mówi. On jest z tobą. Niech frustracja rozsadza twoje serce. Niech frustracja tym, co oglądasz, rozsadza twoje serce i nie przychodź do mnie, bo my nie robimy tego. Jeśli Bóg tobie to pokazuje, to nie jest moja odpowiedzialność, to jest twoja frustracja. Ja ci mogę w tym pomóc. O, my w ogóle nie mówimy o Izraelu, nie mówimy, bo to nie jest moja frustracja. O, my nie pomagamy bezdomnym, po pierwsze, bo ich nie mamy, a po drugie, to nie jest w moim sercu, to nie jest moja frustracja. Moja frustracja to jest większość tych ludzi w tym mieście. Moja frustracja to są chrześcijanie, którzy siedzą w jaskini i nie zamierzają stamtąd wyjść. To jest moja frustracja. Siedzą bezpiecznie, siedzą. Czasami coś się tam wydarzy i się przebudzą i znowu tam wracają i siedzą. I ostatnia rzecz. Ludzie, którzy mieszkają w jaskini, to są ludzie, którzy nie są właściwie ubrani. Ludzie, którzy mieszkają w jaskini, to są ludzie, którzy nie są właściwie ubrani. Szósty rozdział Księgi Sędziów, 34. Wówczas duch Pana ogarnął Gedeona. Zadał on więc wróg, i w ten sposób wezwano ludzi należących do Abiezera do zgromadzenia się przy nim. Hebrajskie słowo, gdzie Biblia mówi duch Pana ogarnął Gedeona, to hebrajskie słowo ogarnął oznacza ubrał go. Ubrał go. Przyoblekł go. To jest tak, jakby nagle duch Pana ubrał się w Gedeona. I ja nie zamierzam się bawić w chrześcijaństwo, które nie manifestuje Ducha Świętego w swoim życiu. Ja nie będę się bawił w Kościół, który nie manifestuje Jego mocy w swoim życiu. Ja nie będę się bawił w kościół, gdzie uzdrowienia się dzieją czasami, uwolnienia czasami i zbawienia jeszcze gorzej czasami. Kościół Jezusa Chrystusa jest ubrany w Ducha Pana. Jest ubrany w Ducha Świętego i ma wszelki autorytet. Kościół to nie są tylko relacje. Kościół to nie jest tylko kawka, herbatka, fajna atmosfera, przybicie piątki, pójście na grupę, czytanie Biblii. Kościół to jest manifestowanie tego, kim on jest. A więc Gedeon w tym momencie zamienia się w zupełnie innego gościa. Strach ciągle się pojawiał. On jeszcze czasami się wahał, ale Gedeon w końcu był tym, który pokonał Midianitów. Wszystko, co ma się dziać w twoim życiu, nie ma się dziać na podstawie twojej siły. Ale będzie się działo przez Ducha, którym Bóg chce ciebie przyoblec. Nie czekaj. O, ale teraz czekam, aż Bóg mnie przyoblecze. Wiecie, ludzie, którzy pragną Boga, jest im bardzo zimno i zrobią wszystko. I zrobią wszystko, aby przeoblec się. Znam ludzi, którzy są w moim wieku i zakończyli już swoje chrześcijaństwo. Znam ludzi, którzy są młodsi ode mnie i zakończyli już swoje chrześcijaństwo, bo kiedyś pojechali na misję i głosili Ewangelię na rynku, to było fantastyczne, i modlili się o kogoś i ktoś został uzdrowiony, bolała go głowa, a później już go nie bolała. Czy ty myślisz, że Bóg miał to na myśli, przychodząc do Gedeona i przychodząc do ciebie? Czy myślisz, że Jezus Chrystus przyszedł do ciebie, wykupił cię z piekła, wykupił cię po prostu z grzechu, daje ci wolność po to, żebyś sobie tak pitu-pitu żył? Abyśmy mieszkali sobie w jaskiniach, w bezpiecznych miejscach, zjadli zaraz rosołek i znowu kolejny tydzień, o, pójdźmy, jedźmy do Bąkowa, pójdźmy na basen i potem znowu do Bąkowa, pojedźmy na wakacje i... Chore, Bóg ma coś więcej. Ty nie zostałeś stworzony tylko do takich rzeczy. Niech Bóg przeoblecze cię mocą z wysokości. Bądź głodny. Bądź głodny. Jedyna przeszkoda, która stoi pomiędzy tobą a Bogiem, aby Bóg cię potężnie używał, jedyna przeszkoda to jesteś ty. Nikt inny. Jest czas powiedzieć koniec pewnym rzeczom. Czym jest twoja jaskinia? To może być twoje wygodne życie. To może być marudzenie, że ty już jesteś zmęczony. To może być to, czy tamto, czy owamto. Ja mam połowę życia jeszcze przed sobą. Mój ojciec ma dzisiaj 85 lat. Ja mam 40 lat, czyli statystycznie rzecz biorąc mam jeszcze 50 lat przed sobą. I kiedy będę miał 85 lat, to mam jedno marzenie. Aby było jeszcze więcej Boga w moim życiu. Ja wiem, że to jest radykalne kazanie. Ale czas przestać żyć w jaskini. Czas przestać żyć w jaskini. Bo ludzie w jaskini wszystko wiedzą najlepiej. Oni wszystko wiedzą najlepiej. Posłuchaj tego uważnie, co Bóg do ciebie teraz mówi. Ja jeszcze z tobą nie zacząłem. Ja jeszcze z tobą nie zacząłem. Kiedy patrzę na twoją piękną twarz, kiedy patrzę na ciebie, to wiem, że Bóg jeszcze z tobą nie zaczął. Że Bóg ma tak wielkie rzeczy, ale przestań żyć w jaskini. Przestań tam funkcjonować. I bądź człowiekiem, tym, tak jak widzicie Bóg. Chciałem, żebyśmy powstali. Halleluja. Duchu Święty. Duchu Święty. Duchu Święty. Święty, Święty Królu. Halleluja. Wierzę, że Bóg mówi dzisiaj do ciebie: wyjdź ze swojej jaskini. Wyjdź z miejsca, w którym tak dobrze się czujesz. Zacznij żyć w zgodzie z tym, co Bóg do ciebie mówi. Zacznij żyć w taki sposób odważny, radykalny. Zacznij radykalnie iść za Jezusem. Podążaj za Nim. Podążaj za tym, co Bóg wkłada do twojego serca. Święty Panie, Święty Królu.
Ja modlę się, Boże, o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się, abyś wyciągał nas, Boże, z jaskini. Halleluja. Jest jeszcze jedna rzecz. Ludzie, którzy mieszkają w jaskini, mają swój własny plan na życie. Masz swój własny plan na życie. Nie jesteś w stanie budować Bożego Królestwa, jeśli nie zostawisz swojego Królestwa. Czy jesteś w stanie zostawić swoje plany na życie i zaufać całkowicie Chrystusowi? Zaufać całkowicie Chrystusowi. To nie jest to, że planowanie jest złe, ale planowanie bardzo często rodzi w nas bożka, gdzie my jesteśmy szefami naszego życia. Bóg nie chce, abyś ty był szefem swojego życia. Panie Jezu, przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź i przemieniaj nas. Przyjdź i zmieniaj nas. Halleluja, Święty Król. Jeśli chciałbyś dzisiaj wyjść ze swojej jaskini, proszę pomóc się ze mną w taki sposób. Powtórz za mną tą modlitwę. Ale jeśli naprawdę tego chcesz, nie rób tego, bo osoba po prawej czy lewej stronie to będzie robić. Ale zrób to, jeśli to czujesz w swoim sercu. Powtórz za mną tą modlitwę. Panie Jezu, ja chcę dzisiaj wyjść z jaskini, w której jestem. Chcę, żebyś mnie prowadził dalej. Chcę iść tam, gdzie, Boże, jeszcze nie byłem. I chcę być bardziej zainteresowany Twoimi planami, a nie swoimi własnymi. Boże, przyjdź i przemieniaj moje serce. Boże, przyjdź i zabierz to, co mnie blokuje. I wiem, że Ty jeszcze ze mną nie skończyłeś. Że Ty tak naprawdę jeszcze ze mną nie zacząłeś. I chcę podążać za tym, co Ty masz dla mnie. Boże, uczyń mnie jeszcze większym błogosławieństwem. Uczyń mnie człowiekiem, który będzie wnosił Twoją zmianę do życia ludzi. Objawiaj swoją moc. Objawiaj swoją łaskę. Panie, jestem do Twojej dyspozycji. Ja nie chcę się chować. Ja nie chcę się ukrywać. Panie, chcę iść za Tobą. Amen. Amen. Jeśli jesteś w tym miejscu i jeszcze nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi, to powiem Ci, to na pewno żyjesz w jaskini. To jest to, co mówi Platon. Oglądasz cienie życia i wydaje Ci się, że ten cień to jest życie. Życie z Bogiem dopiero wtedy, wtedy życie z Bogiem nabiera kolorów. Życie z Bogiem daje Ci zbawienie. Życie z Bogiem oczyszcza Twoją przeszłość. Życie z Bogiem zabiera po prostu wszelkie potępienie. Życie z Bogiem ustawia Cię w miejscu i czyni z Ciebie człowieka do takiego, jakim Bóg zamierzył, abyś był. Nie jesteś w stanie odkryć tego, do czego Bóg Cię stworzył, jeśli najpierw nie poddasz Mu swojego życia. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi, to proszę Cię, pomóc się ze mną tą prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i modlę się, abyś oczyścił moje serce. Przebacz mi każdy grzech i zamieszkaj w moim życiu. Duchu Święty, zamieszkaj w moim życiu i bądź Panem w moim życiu. I chcę pójść tam, gdzie Ty chcesz. I chcę żyć z Tobą, Święty Panie. Boże, moje życie należy do Ciebie. I wyznaję, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Jezu, moje życie jest Twoje. Amen.